Wojciech Gantowski. Młoda fala zła. Było krótko po godzinie 9 rano, 18 lutego 2003 roku, kiedy Julian P. dokonał makabrycznego odkrycia. W pobliżu dawnego wysypiska śmieci, zwanego Górką, przy ulicy Pułkownika Stanisława Juszczakiewicza-Kornika w Łodzi, w zaroślach między drzewami, kilkadziesiąt metrów od drogi, leżało ciało mężczyzny. Młody człowiek bez wątpienia nie żył. Był bosy i prawie nagi. W pobliżu leżała odzież, prawdopodobnie jego. Niebawem, na miejscu, zaroiło się od policjantów. W pierwszych chwilach po odkryciu zbrodni zazwyczaj ciężko cokolwiek powiedzieć o tożsamości ofiary, chyba że ma przy sobie dokumenty. Jeszcze trudniej jest zdefiniować jej oprawcę. W tym przypadku wiadomo było, że zamordowano młodego mężczyznę w wieku 16-20 lat o szczupłej budowie ciała, średniego wzrostu, 170 cm i krótkich, ciemnych włosach. Zmarł w okropnych męczarniach. Miał przekłute gałki oczne, pociętą twarz, odcięte uszy, podcięte gardło i pokaleczone narządy płciowe. Rany, które odniósł mężczyzna, wskazują na głębokie zaburzenia psychiczne sprawcy. Zadał on bowiem znacznie więcej obrażeń, niż było potrzeba do uśmiercenia ofiary. Fachowo nazywa się to nadzabijaniem. Nie można wykluczyć, że zabójstwa dokonano na tle rytualnym, seksualnym lub rozliczeń w świecie przestępczym. Stwierdził profesor doktor habilitowany Józef Wójcikiewicz, kierownik Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sekcja zwłok wykazała, że ofierze zadano około 160 ciosów nożem. Miał pękniętą wątrobę, połamane wszystkie żebra, każde w kilku miejscach, tak jakby ktoś skakał po jego klatce piersiowej, dwie głębokie rany w sercu. Tak zmasakrowane zwłoki widziałam po raz pierwszy w swojej 14-letniej praktyce zawodowej. Byłam w miejscu, gdzie je znaleziono. Wokoło na śniegu było mnóstwo krwi. To była Jatka, powiedziała później przed sądem biegła, która przeprowadzała sekcję zwłok ofiary. Nacięcia były na całym ciele, dosłownie wszędzie. Większość ran wskazywała na to, że były zadawane tylko po to, by sprawić ból. Wszystkie obrażenia powstały, kiedy mężczyzna jeszcze żył, ale przy takiej ich liczbie na przeżycie nie miał szans, nawet gdyby natychmiast udzielono mu pomocy. Miałam problemy z rozpoznaniem zwłok syna, bo był strasznie zmasakrowany. Poznałam go głównie po narośli na dłoni, relacjonowała później przed sądem matka ofiary. Kto dopuścił się tak okropnej zbrodni? Przyjęto kilka wersji, między innymi, że zmarły padł ofiarą mordu rytualnego, sadystycznego, albo że jego śmierć była efektem porachunków między handlarzami narkotyków. Policja nie wykluczała żadnej z wersji. Kluczowe było ustalenie tożsamości ofiary, bo to bez wątpienia rzuciłoby światło na sprawę. Sporządzono portret pamięciowy zamordowanego. Mężczyzna ubrany był w dwustronną kurtkę z kapturem. Na części wykonanej z ortalionu był napis Good Morning Hotel, na żółto-czerwono-niebieskiej z Polaru Best Town, brązowe sztruksowe spodnie, niebieską bluzę z kolorowymi wstawkami z napisem Cavalieros, brązowe trapery i czerwoną bejsbolówkę z czarnym koniem na żółtym tle. Logo firmy Ferrari. Równolegle pracowano nad profilem psychologicznym zabójcy. Wiele mówiło o nim m.in. to, w jaki sposób zadał rany ofierze, gdzie porzucił zwłoki. Najpierw udało się ustalić tożsamość zamordowanego. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec łódzkiego Widzewa Łukasz W. Błyskawicznie rozpoczęły się przesłuchania jego znajomych. To był strzał w dziesiątkę. Szybko okazało się, że zabili go koledzy. To nie ludzie zrobili, tylko bestie, ocenił zbrodniarzy jeden z policjantów prowadzących dochodzenie. Zaledwie kilka dni po zbrodni policja zatrzymała 16-letniego Igora T., pseudonim Wariat, i jego dwóch rówieśników, Tomasza A., pseudonim Amik, Krzysztofa R., pseudonim Czarny, oraz 14-letnią Elżbietę P., pseudonim Luśka. Łukasz W. spotkał się z nimi wieczorem 17 lutego 2003 roku na boisku szkolnym. Chwilę porozmawiali, potem przenieśli się w okolice starego wysypiska śmieci. Tam go zamordowali. Według prokuratury jeden z oskarżonych miał przy sobie nóż kuchenny. Dlaczego? Podejrzewano, że mogło chodzić o Luśkę, którą Łukasz miał nagabywać. Dziewczynie nie podobało się to i poskarżyła się kolegom, a oni zrobili z nim porządek. Inna wersja zakładała, że 21-latek zginął, bo był winien gimnazjalistom pieniądze za 1,5 porcji marihuany. Zatrzymani uczniowie nie byli aniołami. Mimo młodego wieku mieli na swoim koncie włamania do samochodów, kradzieże i napady na innych uczniów. Sprawy przeciwko nim kierowano do sądu dla nieletnich, ale wciąż przebywali na wolności. Wariata znali wszyscy. Nie wiadomo, jak udało mu się ukończyć podstawówkę i trafić do normalnego gimnazjum. Ostatecznie długo w nim nie zabawił. Przeniesiono go do gimnazjum dla dzieci niewydolnych wychowawczo. Pod koniec pierwszej klasy miał średnią 2,44 i 142 godziny nieobecności. Był nieobliczalny. Raz napadł na złomiarza. Bez opamiętania bił go kijem bejsbolowym. Jego matka miała problem z alkoholem, dlatego miał rodzinę zastępczą. Zakładano, że to pomoże mu w zerwaniu ze złym towarzystwem. On jednak lubił wracać do domu, do pijanej matki. Podobno zawsze szukał tam schronienia, kiedy coś mu nie wychodziło. Nierzadko sam kupował matce alkohol. Nauczyciele z podstawówki nie wspominali go najlepiej, ci z gimnazjum zapamiętali go jako złotą rączkę. Amik przebywał w ośrodku szkolno-wychowawczym. Umieścił go tam sąd, kiedy złapano go na kradzieży części samochodowych. Często uciekał. Na pół roku spędził tam może w sumie miesiąc. Wałęsał się, wpadał do babci. Raz ukradł jej biżuterię. Kobieta zdenerwowała się i zgłosiła sprawę policji, ale później wycofała oskarżenie, tłumacząc, że przecież to jeszcze dziecko. Czarny też był zbuntowany. Powtarzał 6. klasę. Nie zdał przez naganne zachowanie, ukradł koledze zegarek i miał ponad 250 nieusprawiedliwionych godzin. Bali się go nawet nauczyciele, groził jednemu z nich, nękał głuchymi telefonami. Jego matkę często wzywano do szkoły, była bezradna, syn wielokrotnie obiecywał poprawę. Luśka jako jedyna miała normalny dom, rodziców rodzeństwo, nienotowana bez konfliktów z prawem. Zastanawiać mogły tylko ślady na jej rękach, jakby nacięcia. Samookaleczanie? Próba samobójcza? Zapytana o to powiedziała, że swędziała ją ręka, a że nie miała paznokci, więc podrapała się nożem. Zostały ślady. Pierwsze przesłuchania młodych ludzi niewiele wniosły. Kręcili. Wzajemnie zrzucali na siebie winę. Każdy umniejszał swój udział w zbrodni. Luśka uparcie twierdziła, że tylko się przyglądała. Prokuratura chciała, by gimnazjaliści odpowiadali za zabójstwo przed sądem dla dorosłych. Nie było o tym nawet mowy w przypadku dziewczyny, bo miała zaledwie 14 lat. Śledztwo w sprawie zakończono na początku sierpnia 2003 roku. Aktem oskarżenia objęto wariata i Amika. Luśka miała stanąć przed sądem dla nieletnich. Czarny został zwolniony, bo po 2 miesiącach śledztwa okazało się, że zabrakło dowodów na jego udział w zbrodni. Miał alibi. Domownicy potwierdzili, że w czasie, kiedy zginął Łukasz, chłopak był w domu i oglądał film. Nie udało się niestety ustalić motywów zabójstwa. Łukasz i jego oprawcy doskonale się znali. Razem chodzili do centrum handlowego, gdzie grali na automatach. Czasami umawiali się na chlorku, zapleczu basenu i na Górce, dawnym wysypisku śmieci, gdzie znaleziono ciało 21-latka. Wciąż podejrzewano, że młody mężczyzna zginął, bo podrywał Luśkę. Karą miało być okaleczenie genitaliów. Realna była także wersja o nierozliczonym długu za narkotyki. Pojawiały się także głosy, że Łukasz chciał rządzić młodszymi kolegami, co im się nie spodobało. W marcu 2004 roku rozpoczął się proces gimnazjalistów. Wprowadzeni na salę z zainteresowaniem rozglądali się wokoło, wcale nie spuszczali oczu przed wymierzonymi w ich stronę kamerami i aparatami fotograficznymi. Prokurator zarzucał im zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Oni nie przyznawali się do zbrodni. Ja tego nie zrobiłem, byłem wtedy w Warszawie. Odpowiedział Igor T. Wariat na pytanie sądu, czy przyznaje się do winy. Kiedy został zatrzymany, przyznał się do zabójstwa, a podczas kolejnych przesłuchań podtrzymywał swoją wersję. Niespodziewanie pod koniec śledztwa odwołał jednak wszystko, twierdząc, że jest niewinny. Policjanci mnie bili, dlatego tak mówiłem. Tłumaczył. Tomasz A. Amik również nie przyznawał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Pod koniec śledztwa przypisał zbrodnię 2 braciom z Gdańska. Kiedy przed sądem zeznawała matka Łukasza, oskarżycielka posiłkowa i biegła, która przeprowadzała sekcję zwłok ofiary, podkreślając makabryczne obrażenia, obaj nie okazywali żadnych emocji. Parę razy nawet się uśmiechnęli. Opisem obrażeń wydawali się wstrząśnięci wszyscy poza nimi. Zachowywali się tak, jakby nie zdawali sobie sprawy, że grozi im przynajmniej 12 lat więzienia. Nawet parsknęli śmiechem, kiedy sędzia odczytywał protokoły ze śledztwa i zacytował niecenzuralne słowo. Ci dwaj 17-latkowie nie okazali nawet cienia współczucia czy skruchy wobec siedzącej naprzeciw nich matki Łukasza. Syn często o nich mówił, że są fajnymi kumplami, zeznawała matka zamordowanego. Wiedziałam, że spotykają się na chlorku. Chlorek był powszechnie znanym miejscem. Młodzi ludzie, nie tylko bohaterowie tej mrocznej historii, lubili tam przesiadywać. Zachowywali się głośno, zostawiali po sobie bałagan. Pili alkohol, podobno pojawiały się także narkotyki, dochodziło do bujek. Grzeczni raczej tam nie zaglądali, bywało, że policja rozganiała towarzystwo. Elżbieta P. Luśka, gdyby nie to, że w 2003 roku miała 14 lat, zasiadałaby na ławie oskarżonych razem z kolegami. Ta niewysoka dziewczyna z czarnymi, krótkimi włosami była bardzo ważnym świadkiem. Przebywała na górce, kiedy mordowano Łukasza. Nastolatka przez długie tygodnie śledztwa nie ujawniała, kto był na górce i co robił. Tłumaczyła, że bała się, potem mówiła, że nie widziała, że to Igor i Tomek zabili Łukasza. Podczas przesłuchań zmieniała zdanie. Dwukrotnie nawet powiedziała, że Łukasza zabił jeszcze inny kolega. Wreszcie zeznała: spotkaliśmy się, ja, Igor, Tomek i Łukasz u mnie w domu. Poszliśmy na chlorek obok szkolnego basenu. Posiedzieliśmy tam pół godziny. Wydaje mi się, że to Igor powiedział, żeby iść na górkę. Ja podobałam się Łukaszowi i Igor chciał się od niego dowiedzieć, czego ode mnie chce. Łukasz unikał tematu i Igor zaczął coraz bardziej nalegać. Był podenerwowany i zaczęli się bić. Igor pierwszy uderzył Łukasza, popychał go, podstawił mu nogę. Łukasz upadł. Igor i Tomek uklękli na nim, żeby nie mógł wstać. W pewnym momencie zobaczyłam u Igora nóż. Pierwsza rana była w policzek. Zadał ją Igor. Kazał mi, żebym zdjęła Łukaszowi spodnie. Nie wiem, po co to zrobiłam. Igor i Tomek zdjęli Łukaszowi bluzę i nacinali mu nożem klatkę piersiową. Łukasz krzyczał. Jak to zobaczyłam, to uciekłam. O tym, że Łukasz został zamordowany, dowiedziałam się z telewizji. Biegła psycholog, która przysłuchiwała się zeznaniom Luśki, stwierdziła: dziewczyna ma tendencję do mówienia tylko tego, co już i tak wyszło na jaw, i świadomego ukrywania okoliczności, które przedstawiają ją w niekorzystnym świetle. Zdaje sobie sprawę ze swego statusu prawnego, że jest nieletnia i ma w związku z tym pewne poczucie bezkarności. Przesłuchanie 15-letniej Elżbiety P. momentami przypominało lekcję wychowawczą. Jak to możliwe, że wiesz o tym, że zamordowano chłopaka? Wiesz, kto to zrobił i nikomu nie mówisz, a potem pomawiasz innego człowieka. Masz jakieś wyrzuty sumienia? Pytał sędzia. Wydaje mi się, że nie mam, odpowiedziała Luśka. Chodzisz do szkoły, do kościoła, masz rodziców i co? Niczego się nie nauczyłaś? Żadnych zasad? Czegoś się nauczyłam, cały czas się uczę. Tak? Czego? Bo ja mam wrażenie, że ciebie interesuje tylko chlorek i galeria handlowa. I jak słucham tego, co mówisz, to ręce mi opadają. Czytałaś kiedyś jakąś książkę? Tak, lubię horrory i romanse. A filmy? Sensacyjne. A, takie, żeby było dużo krwi i trupów, tak? Na twoich oczach zamordowano młodego człowieka, który miał przed sobą całe życie. I co? Żadnych refleksji? Teraz inaczej bym postąpiła. Po fakcie to każdy tak mówi. Zdajesz sobie sprawę, że uratował cię tylko młody wiek? Że siedziałabyś na ławie oskarżonych, tak jak koledzy? Ostatnie pytanie Elżbieta P. przemilczała. Zeznania Elżbiety poważnie obciążyły Igora i Tomka. Powiedziała, że podobała się Łukaszowi, a Igor chciał wyjaśnić, czego starszy kolega od niej chce. Mógł to być motyw. Widziała, jak Igor z Tomkiem kaleczą Łukasza nożem. Ponoć uciekła, ale wątpliwe, aby oprawcy zostawili Łukasza chwilę po opuszczeniu miejsca przez Luśkę, a brutalnego morderstwa dopuścił się ktoś inny. W sprawie zeznania złożyło 20 świadków, 5 biegłych wydało opinię. Ostatniego dnia marca 2004 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Igora T. i Tomasza A. na kary 25 lat więzienia. Orzeczono, że obaj skazani będą mogli się ubiegać o przedterminowe warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach pozbawienia wolności. To najwyższa kara, na jaką można skazać osoby nieletnie. Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Uznał, że biorąc pod uwagę ich okrucieństwo, muszą być poddani długiemu procesowi resocjalizacji. Stąd decyzja, że będą mogli wystąpić z wnioskiem o przedterminowe zwolnienie dopiero po 20 latach. Sąd, wydając wyrok, uznał, że wina oskarżonych nie budzi wątpliwości, a zbrodnia była wyjątkowo przerażająca. Liczba ran wskazuje na wyjątkowe bestialstwo. Dla oskarżonych taka wartość jak ludzkie życie nie ma znaczenia, podkreślił w uzasadnieniu sędzia. Po tym procesie zacząłem tracić wiarę w człowieka, zwłaszcza młodego, bo okoliczności tego zdarzenia są przerażające. Sąd podkreślił także, że bulwersująca była postawa oskarżonych w trakcie procesu. Często się śmiali. Brak było poczucia winy, nie było z ich strony jakiejś refleksji, jeśli chodzi o to, co zrobili. Wariat i Amik wysłuchali wyroku ze spuszczonymi głowami. Już się nie śmiali. Matka zamordowanego Łukasza uważała, że oprawcom jej syna należy się kara śmierci. Dlatego, że nie mamy w Polsce kary śmierci, to małolaty robią, co chcą, dodała. W sprawie Elżbiety P. sąd dla nieletnich orzekł, że nastolatka nie była współsprawcą zbrodni, tylko pomagała w popełnieniu zabójstwa. Wymierzono jej karę 3 lat poprawczaka w zawieszeniu. W listopadzie 2004 roku sąd apelacyjny w Łodzi orzekł, że zabójcy zasługują na 25 lat więzienia. Słusznie, że kary były najsurowsze, bo rzadko zdarza się, żeby zadać komuś 160 ran nożem, żeby ofiara miała połamane żebra i uszkodzone wszystkie organy wewnętrzne. To bestialstwo, argumentował sędzia. Sąd zdjął jednak zaostrzenie przy staraniu się o warunkowe zwolnienie. To eliminowałoby u skazanych chęć poprawy, tłumaczył sędzia. Wojciech Gantowski. Personalia, pseudonimy i niektóre szczegóły zostały zmienione.